Witam bardzo serdecznie, Magdalena Ogórek. Pozdrawiam wszystkich Państwa, pozdrawiamy cały region. Ze mną dzisiaj w rozmowach pod krawatem wicemarszałek Sejmu, członkini zarządu Nowoczesnej, pani Barbara Dolniak. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Pani marszałek, proszę sobie spróbować wyobrazić sytuację, że niezależnie od tego, kto rządzi, czy będzie to Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, otrzymuję wezwanie do prokuratury i oznajmiam publicznie całej Polsce, że nie stawię się na to wezwanie. Ogłoszę się od razu prześladowanym więźniem politycznym. Czy mam takie prawo, czy nie?
Zgodnie z prawem na wezwanie do prokuratury czy sądu należy się stawić. To, że ktoś nie stawia się, ma określone motywacje i podejmuje w związku z tym decyzje, uznając, że są do tego powody, dla których nie stawia się, ale z oceną własną sytuacji.
Czyli pani marszałek, są powody i są sytuacje, kiedy obywatel może postawić się ponad prawem.
To nie jest stawianie się ponad prawem, bo to prawo musi być stosowane wobec wszystkich jednakowo, równo wobec wszystkich. To jest reguła, to jest zasada, którą w pierwszej kolejności należy stosować. Prawo ma służyć obywatelowi, ale służyć równo, a nie czynić w tym zakresie wyjątki.
Sam profesor,
a takie
co
wyjątki
powiedział?
Mamy chociażby. A takie wyjątki mamy chociażby w kwestii głosowania nad immunitetem poselskim czy senatorskim. Równo. Wszystkich traktujemy równo, także w zakresie prawa do zgromadzeń. A jak wiemy wszyscy, ta ustawa o zgromadzeniach nic wspólnego z równością prawa nie ma, jeżeli chodzi o obywatela.
A co pani marszałek ma na myśli? Dlaczego nie ma?
No chociażby sytuacja dotycząca zgromadzeń okresowych, które mają pierwszeństwo. Chociażby możliwość różnego rodzaju przyczyn odmowy zgromadzenia, co jest dzisiaj bardzo instrumentalne. Tak czynić nie można, bo to jest po prostu nierówność wobec prawa. Może być
Ale
sytuacja,
jakie konkretne przykłady pani marszałek ma na myśli?
Jakie konkretne przykłady? No chociażby, chociażby miesięcznice, które z góry mają prawo do uznania, że są to zgromadzenia okresowe i pierwszeństwo wobec innych.
Pani marszałek, ale zwracam uwagę, że każdy, kto chce w Polsce, może wyjść na ulicę i może protestować. Dochodzi nawet do sytuacji, kiedy obrażani są ludzie. Dziennikarka TVP Info została obrażona niedawno podczas jednej z takich demonstracji. Doskonale pani wie, że można wyjść na ulicę i można powiedzieć w tej chwili wszystko. To jak to się ma do tego, że obywatel nie ma prawa na nic?
No, z tym prawem do powiedzenia wszystkiego chyba pani, pytając mnie, zaprzeczyła, bowiem to nie wygląda dzisiaj tak, że wszyscy mogą powiedzieć, co chcą. Jednych wzywa się na przesłuchania, a innym pozwala się demonstrować i to z hasłami, które nie powinny mieć w ogóle miejsca. Doskonale wszyscy widzieliśmy w mediach, jak spotykają się osoby o skrajnych, nacjonalistycznych poglądach, jak na czele marszu idą osoby z napisami Europa dla białych albo bezludna. Czy to jest formuła, na którą powinniśmy, na którą rządzący powinni pozwalać? Nie. Nie można na takie zachowania pozwalać. I mówienie, że to są sporadyczne zachowania, że to są wyjątki, nie zwalnia od obowiązku eliminowania takich zachowań. Zawsze zaczyna się od pojedynczych przypadków, które z czasem rosną w grupę. Od razu trzeba reagować i realizujący takie zachowania powinni wiedzieć, że spotkają się z kategorycznym sprzeciwem nie tylko obywateli, ale przede wszystkim tych, którzy sprawują władzę.
Pani marszałek, ale idąc w myśl tego, co pani przed chwilą powiedziała, to słuchacze mogliby sobie wyobrazić jakiś wielki marsz, na czele którego idzie ktoś z takim transparentem, jaki pani w tej chwili zacytowała. A tymczasem takie sytuacje to jest margines. Więcej pani powiem. Statystyki mówią o tym wyraźnie, że prawie 300 zgromadzeń neonazistowskich odnotowali Niemcy. My mówimy o śladowych sytuacjach i nie mówimy o kwestii zgromadzenia, tylko mówimy o incydentalnych sytuacjach w Polsce.
Ale zawsze zaczyna się od pojedynczych przypadków. One z czasem zwiększają swoją ilość i słyszymy z przekazów medialnych, że mimo wyrażanego przez obywateli sprzeciwu, zapowiedzi kolejnych takich spotkań następują. Reakcja powinna być natychmiastowa. My powinniśmy być państwem, które w sposób jednoznaczny sprzeciwia się czy to jednemu, czy dwóm, czy 10 przypadkom. To nie ma znaczenia. Nawet jeden przypadek takiego zachowania powinien być krytykowany, napiętnowany i powinny być podejmowane działania, które zapobiegną kolejnemu, drugiemu, trzeciemu czy czwartemu takiemu spotkaniu. A to, że większość manifestantów wyrażała w inny sposób swoją reakcję, swoje emocje, nie zmienia faktu, że dbałość o przeprowadzenie marszu, demonstracji czy jakiegokolwiek spotkania powinna być tak daleka, iż osoby, które zachowują się niewłaściwie powinny być wyproszone z takich spotkań.
Pani marszałek, taka dbałość jest, bo mówił o tym i wcześniej minister Błaszczak, jeszcze jak był szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mówi o tym w tym momencie Joachim Brudziński. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie wskazał, że nawet na incydenty o takim charakterze w Polsce miejsca nie będzie. Co zatem należy doradzić Niemcom, skoro oni sobie nie radzą z odradzającym się faszyzmem, ponieważ skala tych ataków zaczyna być przerażająca. Co więcej, u nas, podpowiem pani, hotel koszerny pod Krakowem funkcjonuje bez żadnej ochrony. Tam nie musi stać policja, tam się nic nie dzieje. Z kolei pod synagogami czy miejscem spotkań Żydów w Niemczech cały czas jest ochrona. To idąc też w myśl pani rozumowania, czy w Niemczech w tej chwili odradza się faszyzm na taką skalę, że powinniśmy być zaniepokojeni?
Ja nie mieszkam w Niemczech, jestem
Ale śledzi pani na pewno media.
I jestem zwolennikiem najpierw u siebie, najpierw samemu podejmujemy działania, żeby takich zachowań nie było. Trudno doradzać Niemcom, skoro u nas w Polsce takie zachowania mają miejsce. A widać działanie pana ministra Błaszczaka jeszcze, gdy pełnił funkcję szefa innego ministerstwa. No nie były skuteczne, skoro dzisiaj mamy takie zachowania, takie demonstracje, takie manifestacje.
Ale jakie demonstracje?
Stanowiska.
Jakie demonstracje, chociażby, pani marszałek?
Mówiąc o demonstracji, mam tutaj na myśli demonstrowanie własnego stanowiska, własnego poglądu skrajnie prawicowego przez wielu, wielu Polaków. Skoro te manifestacje poglądów, stanowisk bardzo skrajnych powtarzają się, to znaczy, że działania rządzących nie są skuteczne. Polska powinna być z uwagi na to, co działo się w Polsce, ale to z uwagi na to, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej. Powinna być miejscem, gdzie takie zachowania piętnuje się w sposób wyjątkowy i się na nie nie pozwala. I nie usprawiedliwia się całej sytuacji tym, że mają one charakter pojedynczy. Nawet pojedynczy w Polsce nie powinny mieć miejsca. Zresztą nigdzie. Ale nie patrzmy na innych,
róbmy swoje. W Polsce, to ja przypomnę, że to chyba, jeżeli tak stawiamy sprawę historycznie, bo pani odniosła się do II wojny światowej, to chyba jednak Niemcy powinny być pod lupą, bo to, przypominam, Niemcy były okupantem.
Ale proszę nie przerzucać kwestii wydarzeń na Niemcy. Niech w Niemczech władze podejmują swoje działania w stosunku do takich zachowań. My żyjemy tu w Polsce i chcemy, by w Polsce takich zachowań nie było. Nie
pani marszałek, ja wszystko rozumiem, ale pani ale odnosi się do jednostkowych przypadków. Nie chce pani skomentować tego, co dzieje się w Niemczech.
Bo żyję tutaj. Tam w Niemczech władze niemieckie powinny podejmować swoje działania w stosunku do obywateli mieszkających na terenie Niemiec. Ja mieszkam i żyję w Polsce i chciałabym, żeby w Polsce władze skutecznie przeciwdziałały także tym nazywanym przez rządzących jednorazowym czy jednostkowym przypadkom. Nie może być sytuacja taka, byśmy musieli być narażeni na takie zachowania i oceniani także przez takie zachowania. Demonstrujmy pokojowo, demonstrujmy otwarcie, bądźmy tolerancyjni. To będzie o wiele lepiej postrzegane.
Powiedziała pani przed chwilą, żyje tutaj w Polsce i chce, żeby władze działały tutaj w Polsce. To dlaczego zatem Nowoczesna pisze list do Fransa Timmermansa i prosi go, błaga, apeluje o tym, o to w imieniu milionów Polaków w dodatku, o konsekwentne trwanie na straży artykułu 2 i o to, żeby Frans Timmermans dbał o praworządność w Polsce. To jak się to ma do tego, co pani powiedziała wcześniej?
Obowiązek przestrzegania prawa łączy nas tutaj w Polsce, ale także w Unii Europejskiej, której jesteśmy członkami. Naruszając reguły demokratycznego państwa prawa, naruszamy nie tylko prawo obowiązujące w Polsce, ale także prawo unijne. A my, wchodząc do Unii Europejskiej, podpisaliśmy traktat, wyraziliśmy gotowość współuczestniczenia w tej Unii także w ramach przestrzegania prawa. Skoro tak, to prawo to musimy respektować, realizować formuły prawne, które łączą się z zasadami demokratycznego państwa prawa. Jeżeli tego nie czynimy, no to łamiemy nie tylko własne, tu obowiązujące w Polsce prawo, stanowione przez nasze władze prawo, ale także prawo unijne.
Czyli widzi pani, że w momencie, kiedy zapytałam panią o sytuację w Niemczech, pani powiedziała, że do Niemiec się pani nie odnosi. W sytuacji, gdy mówimy o Polsce, natychmiast mówi pani, że tak, tutaj chodzi o wspólnotowość, jest prawo międzynarodowe, należy się do niego odnosić. Zauważyła
pani
to pani?
Pani redaktor, ja nic takiego nie powiedziałam. Ja powiedziałam tylko, że ja chciałabym, żeby w moim państwie osoby, które sprawują władzę, są przedstawicielami partii rządzącej, realizowały zadania do nich należące, a więc także dbałość o to, by nie szerzyły się u nas, nie rozwijały nacjonalistyczne poglądy. Natomiast
a ja jako dziennikarz chciałabym wyrazić, przepraszam pani marszałek, ja jako dziennikarz bardzo bym chciała, żeby kraj, który wynaturzył swoje ideologie i poglądy w latach 30., bacznie obserwował to, co dzieje się na ich podwórku. Ale jako potomek kraju okupowanego mam do tego prawo.
Ale ja się akurat z tym zdaniem w pani przypadku zgadzam. Dlatego mówię, niech nasze władze dbają o to, by takich zachowań w Polsce nie było, a więc podejmują skuteczne działania i to samo w innych państwach, by takie działania nie rodziły się i nie rozwijały się. To jest zadanie każdej władzy rządzącej w poszczególnych państwach.
Czyli w apel do Fransa Timmermansa, który wystosował Adam Szłapka, ma na celu co, pani marszałek?
Ale o jaką część tego apelu pani mnie pyta?
O całość. Dołączacie w tym momencie do pani Róży Thun, do pana Borysa Budki, których postawa została jednoznacznie oceniona. Śledzi na pewno pani także media społecznościowe. Wielu Polaków apelowało do tych polityków, że donosić na Polskę nie wolno, że ta polityka nie przynosi żadnego rezultatu. Wy poruszacie się w tej chwili na granicy 5% i zdecydowaliście się przyjąć narrację, dołączyć do takich polityków, jakich wymieniłam przed chwilą. Po co? Co to ma przynieść Nowoczesnej?
Proszę wybaczyć, ale formuła donoszenia w żadnym wypadku nie może być w stosunku do nas kierowana. Unia Europejska zainteresowała się sytuacją w Polsce, jeżeli chodzi o stanowienie prawa, nie na wniosek Nowoczesnej, nie na wniosek opozycji, ale z takim apelem do przedstawicieli Unii Europejskiej zwrócił się nie kto inny jak minister spraw zagranicznych, czyli partia rządząca. I dopiero, kiedy okazało się, że przedstawiciele Unii Europejskiej, Unii, do której my również należymy, mówią takie same słowa, jak mówi opozycja, bo trudno inaczej ocenić kwestię tworzonego prawa, jak prawa niezgodnego z regułami demokratycznego państwa prawa. W związku z tym mówienie o donoszeniu jest wręcz nieprzyzwoite, zważywszy na fakt, iż powtarza to Prawo i Sprawiedliwość, które zarzuca mówienie o naruszeniu prawa, gdy samo po jednych z wcześniejszych wyborów właśnie to do Unii zwracało się o przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie tych wyborów, zarzucając ich nieprawidłowość. W którym miejscu, ano przykłady, jak z rękawa się wysypują, prokuratura, Trybunał Konstytucyjny, ustawa o ustroju sądów powszechnych, ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Czy mało wymieniłam? Ustawa o zgromadzeniach, o których mówiliśmy na samym początku, to mało? To podstawa, to fundament państwa praworządnego. A my co mamy w Polsce? Naruszanie.
No właśnie, pani marszałek, to jest bardzo dobre pytanie. Co mamy w Polsce? Państwa. Bo mogę pani przytoczyć, mogłybyśmy tutaj siedzieć do jutra, gdybym recytowała pani sytuację pokrzywdzonych przez wymiar niesprawiedliwości w Polsce. Doskonale pani wie, jako polityk, jaka jest skala tego dramatu. Prawo i Sprawiedliwość obiecało swoim wyborcom, że wymiar sprawiedliwości naprawi. Robi to. Wyborcy wyraźnie wskazują prawie 50% poparcia dla tego typu rozwiązań. Jako opozycja widzicie to i co robicie? Apelujecie w tym momencie, zwracacie się do... Proszę.
To może zaczniemy od tej reformy wymiaru sprawiedliwości. Minęło 2 lata i ja chciałabym chociaż jedną ustawę, nie, chociaż jeden przepis usłyszeć, który ten wymiar sprawiedliwości, pracę sądów i sędziów, ale także innych pracowników sądów zreformował. Niestety nie ma żadnego przepisu, który mogłaby mi pani wskazać lub ktokolwiek z przedstawicieli większości sejmowej czy rządzących mógłby wskazać, jeżeli chodzi o usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast od samego początku, odkąd jestem w Sejmie, razem z Nowoczesną, mówimy o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, ale o reformie, która usprawni pracę, zmniejszy ilość spraw wpływających do sądu, poprawi procedury, usprawni te procedury, by nie były aż tak skomplikowane, by były bardziej przejrzyste dla ludzi, przybliży sądy obywatelom. Dzisiaj to tylko i wyłącznie zmiany kadrowe, które do poprawienia pracy sądów w żaden sposób nie prowadzą. Proszę mi podać przykład przepisu, który usprawnił pracę wymiaru sprawiedliwości. Skoro nadal, jak pani twierdzi, tak duża część społeczeństwa jest niezadowolona z pracy wymiaru sprawiedliwości, no to co stało się przez 2 lata? Że ta
pani
sytuacja się nie poprawiła.
Zmienia pani moje słowa. Ja mówiłam o latach przeszłych, bowiem sama, prowadząc nawet program Studio Polska na antenie TVP Info, mam gości, którzy przychodzą do tego programu, tam może przyjść każdy, i oni mówią wyraźnie, apelowałem przez lata do Platformy Obywatelskiej, nikt z Ministerstwa Sprawiedliwości nigdy do mnie nie odpisał. Teraz po raz pierwszy z Ministerstwa Sprawiedliwości ktoś przychodzi, żeby zabezpieczyć przed niesprawiedliwą licytacją komorniczą. Ktoś nagle interesuje się moją sprawą. Takich sygnałów jest mnóstwo. Nie może pani temu zaprzeczyć. Nie, pani marszałek,
ale ja nie
pani
zaprzeczam, tak? Ale ja nie zaprzeczam, że zdarzają się sytuacje, gdzie wydałabym inne orzeczenie. Jak zawsze, tak i dzisiaj mówię, reformę wymiaru sprawiedliwości trzeba dokonywać, trzeba realizować. Tylko pani redaktor, ja mam prośbę. Proszę mi podać przykład zdarzenia, które prawnego, które spowodowało, że praca wymiaru sprawiedliwości uległa poprawie, że zmniejszyły się przysłowiowe kolejki w sądach. Jeden przykład i porozmawiamy o tym przykładzie. Natomiast to są tylko populistyczne hasła, które niczego nie zmieniają, a na pewno nie usprawniają wymiaru sprawiedliwości. A tego oczekuje obywatel. Sama pani mówi, że dzisiejsze sondaże, nastawienie społeczeństwa jest dalej wysoce negatywne, jeżeli chodzi o pracę wymiaru sprawiedliwości. No więc co stało się przez 2 lata, jakie działania podjęto w ciągu tych ostatnich 2 lat, by to usprawnić, by poprawić pracę wymiaru sprawiedliwości.
Że pani to doskonale wie, tylko stawię to pytanie tak, żeby brzmiało, jakby nie działo się nic, bo doskonale pani wie chociażby o losowym wyborze sędziów, o tym, co rzeczywiście dzieje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, a dzieje się dużo, bo chociażby wiceminister Łukasz Piebiak nie bez przyczyny został przez Stowarzyszenie Justitia wydalony, prawda? Zgadza się, ponieważ boli to, że nagle coś się dzieje, boli to, że Polaków głos jest słuchany, a nie tak zwanej nadzwyczajnej kasty, korzystam tutaj ze sformułowania, które środowisko sędziowskie samo wystosowało i samo siebie tak określiło. Zostawmy na moment sądy, bo czas nam się kończy, Redaktor, ja chcę jeszcze tylko zapytać o jeden wątek, dobrze? Bo nie
muszę
zdążymy.
Odpowiedzieć.
Proszę,
muszę na to odpowiedzieć, ponieważ po pierwsze, wcale tak nie mówi całe środowisko i państwo przypisujecie sformułowanie wygłoszone w trakcie wystąpienia przez jedną osobę całemu środowisku. To
powtórzone
po pierwsze.
A po drugie,
pani redaktor i proszę państwa, to może co do tego losowego wybierania spraw. Proszę mi pokazać, jak to usprawniło pracę sądów. Natomiast jest to demobilizujące rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że sędzia, który pracuje więcej, czyli zmniejsza ilość spraw w referacie, na kolejny miesiąc ma wyrównanie tej ilości spraw do referatu sędziego, który ma największą ilość spraw. Jeżeli to jest usprawnienie pracy sądów, to gratuluję. Bo to powoduje, że sędzia, który pracuje więcej, jest aktywniejszy w wydawaniu orzeczeń, dostanie na kolejny miesiąc większą ilość spraw, by wyrównać mu referat do tego największego. To jest, proszę państwa, reforma w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę więc nie przytaczać haseł populistycznych, bo one rzeczywistości, pani redaktor, nie zmienią.
Pani marszałek, no sytuacja wygląda w ten sposób, że to, co nazywa pani hasłami populistycznymi, przede wszystkim to są potrzeby zwykłych ludzi, które nie wybrzmiały w minionych latach i z tego nie można populizmu robić.
Nie. Hasła populistyczne to nie są potrzeby ludzi. Hasła populistyczne mają przykryć brak działania w rzeczywistości.
To działanie jest, ponieważ wskazują na to przede wszystkim sondaże, ale wskazuje każda konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie to ministerstwo referuje, co robi. Pani marszałek, nowelizacja ustawy o IPN. Dobra decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy w związku z podpisaniem?
Niestety nie. Nie. Ta ustawa jest napisana na kolanie. Ta ustawa wcale nie pozwoli dbać o poprawę oceny Polski i Polaków i nie wyeliminuje takich zwrotów jak polskie obozy śmierci. Jeżeli nie będziemy rozmawiać, nie będziemy przedstawiać oceny tamtych wydarzeń, słuchać także osób, które były świadkami tamtych wydarzeń, to przepisy karne niewiele zmienią, tym bardziej, że może się okazać, iż ta ustawa jest najzwyklej w świecie martwym prawem. Natomiast cała ta dyskusja, która miała toczyć się przed uchwaleniem przepisów dotyczących zmian ustawy o IPN-ie, pokazała, że konsultacje były czystym pozorem. Dzisiaj tworzy się zespoły, grupy, które mają prowadzić rozmowy. To należało zrobić. Ta ustawa, procedowanie nad tą ustawą, jak w soczewce, pokazuje, jak dzisiaj tworzone jest prawo. Z pozorem konsultacji, pisaniem niespójnych przepisów, ze sformułowaniami, które są niezrozumiałe, które są bardzo ocenne i na dokładkę przepisami, które mogą się okazać, że są martwym prawem. Zresztą to nie tylko mówi opozycja, ale proszę posłuchać, także przedstawiciel znajdujący wielkie poparcie w gronie dzisiejszych rządzących, były premier, pan Jan Olszewski, nazywa również tą ustawą bublem prawnym. Ta ustawa nie jest ustawą, która ma wspierać działania w celu eliminowania takich zwrotów jak polskie obozy śmierci. Wręcz przeciwnie, ta ustawa po uchwaleniu pokazała, że było brak dyskusji i brak rzetelnego jej napisania. Natomiast stworzyła sytuację, że w mediach i społecznościowych i tych tradycyjnych ten zwrot powtórzył się po wielokroć w wielu przypadkach, niestety po raz pierwszy kodując w pamięci taki zwrot, który nie powinien mieć miejsca.
Pani marszałek, z całym szacunkiem, ja mam wrażenie, że powtarza pani dokładnie taką samą narrację, jaką szerzy na ten temat Platforma Obywatelska. Ja chciałam pani tylko zaznaczyć, że dyskusja, mówię o faktach, dyskusja na temat tej nowelizacji trwała 2 lata. Wiceszef IPN-u mówił, pokazywał dokładnie, kiedy były spotkania ze stroną izraelską, kiedy była możliwość wyniesienia uwag. W Bernie i w Jassach trwała dyskusja na temat tej nowelizacji. Strona izraelska takich uwag nie zgłaszała. Dodatkowo faktem jest, że wreszcie cały świat usłyszał, pani marszałek, owszem, ale o tym, że polskich obozów śmierci nie było, że były te obozy niemieckie. Użyła pani bardzo ciekawego zdania, że należy słuchać świadków tamtych wydarzeń. I doskonale się z panią zgadzam i jako historyk potwierdzam taką potrzebę. Rozmawiałam z jednym z takich więźniów w zeszłym tygodniu i on powiedział, że słowa powiedziała, bo była to kobieta, powiedziała, że słowa pani ambasador Izraela były haniebne. Nie ma czarno-biały... Tu jest akurat czarno-biała historia. Katem byli Niemcy, Polacy byli ofiarami i nikt z żyjących więźniów obozów nie pozwoli na to, żeby taka fraza jak polskie obozy koncentracyjne szerzyła się na świecie.
Myślę, że nie ma w Polsce osoby, która zgadzałaby się ze sformułowaniem polskie obozy śmierci. Ale też musimy dokonywać oceny historii zgodnie z faktami, pamiętając o tym, jak wydarzenia z Jedwabnem, czy marzec 68 rok.
A my nie wiemy, co stało się w Jedwabnem, pani marszałek. Nie było ekshumacji, strona izraelska ją hamuje. Nie ma możliwości prac archeologicznych.
Myślę, że na tyle jest zebranych dowodów, które potwierdzają tamte wydarzenia. Ale jak nad każdym wydarzeniem, tak nad każdym wydarzeniem można rozmawiać. Natomiast nie da się rozmawiać, tworząc wyłącznie przepisy i grożąc karą, gdy nie prowadzi się dyskusji. Jeżeli ktoś będzie chciał wypowiedzieć swoje stanowisko, to i tak to zrobi. Poza tym,
ale nigdy już nie będzie
wyjątki
w przestrzeni publicznej takiej możliwości, żeby powiedzieć o polskich obozach koncentracyjnych z premedytacją i fałszując historię. Pani marszałek, przepraszam, że weszłam w słowo, ale czas nieubłaganie nas goni. Bardzo serdecznie dziękuję.
A szkoda, bo moglibyśmy na tym i wiele tematów jeszcze,
ale to ja chętnie zapraszam
porozmawiać.
To bardzo myślę, że one wszystkie będą aktualne, także już na antenie od razu składam zaproszenie na kolejne audycje. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Barbara Dolniak,
wicemarszałek Sejmu, mam nadzieję, że
była
tak
państwa
będzie.
Gościem. Tak będzie. Dziękuję serdecznie.
Bardzo,
do usłyszenia.
Dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam Szczecin. Do widzenia.